Jakby nie patrzeć, mamy już za sobą połowę wakacji, jeśli chodzi o szkołę podstawową i średnią, bo studenci to ho-ho, jeszcze mają tyle. I wakacje, ten utęskniony, ten wyczekiwany z utęsknieniem wyrywek czasu w roku jest nie tylko szczególny dlatego, że jest więcej wolnego, ale też dlatego, że dzieją się podczas wakacji różne wydarzenia, na które normalnie nie ma miejsca, a czasami też pogody, w czasie całego roku. Jest to moment, kiedy ludzie troszkę zwalniają, bo właśnie, bo urlopy, bo dzieci, bo wakacje, bo spotkania, bo coś, gdzie, generalizując oczywiście, przeciętnie człowiek ma więcej czasu na pewną refleksję i przemyślenia. Do tego jeszcze zdarzają się jakieś wyjazdy, wycieczki w czasy, gdzie człowiek może zobaczyć więcej piękna przyrody i mieć tą refleksję, jakie to jest ładne i skąd to ładne się w ogóle wzięło. Dlatego też w czasie wakacji jest bardzo wiele naturalnych okazji, żeby innym ludziom opowiadać Ewangelię. I mam nadzieję, że wykorzystujemy te okazje towarzyskie, prywatne i inne. Organizujemy też w czasie wakacji, jak dobrze wiemy, różnego rodzaju wydarzenia, w tym roku ograniczone z powodu pandemii, też tego, że nie mieliśmy gości z zagranicy, ale i na pierwszym dziecięcym obozie, i na drugim staraliśmy się położyć podwaliny Ewangelii. Jak wspominałem o tej Amy Carmichael, była to naprawdę bardzo dobra sposobność, żeby przekazać Ewangelię, jak Amy Carmichael opowiadała Ewangelię innym dzieciom, ale też na inne sposoby, czy to lekcje biblijne w tym roku były przypowieści Pana Jezusa, czy na obozie młodzieżowym, jeszcze nawet głębiej, czy w czasy rodzinne, czy inne wyjazdy. Stąd też postanowiłem zatytułować dzisiejsze kazanie jako Ewangelia Plus. Bo może jeszcze w tym kolejnym miesiącu wakacji lub jeszcze dwóch dla studentów będzie okazja, żeby się Ewangelią z kimś podzielić. Będzie to kolejny fragment z listu apostoła Pawła do Tytusa. W poprzednim fragmencie, który kilka tygodni temu rozważaliśmy, apostoł Paweł przedstawił taką biblijną rolę starszych w Kościele. Jak może pamiętacie, apostoł Paweł nie zdążył samemu wyznaczyć starszych po zborach, w zborach, w kościołach lokalnych na Krecie, bo jednak, żeby do takiej funkcji coś powołać, trzeba tego kogoś poznać, więc poprosił o to Tytusa, którego między innymi dla tego zadania pozostawił na Krecie. W fragmencie, który przeczytamy za chwilę, apostoł Paweł na zasadzie kontrastu do dobrego przywództwa w Kościele mówi o niewłaściwych słowach, niewłaściwych motywacjach i niewłaściwym działaniu, które charakteryzują złych przywódców w Kościele, czy tych, których apostoł Paweł nazywa zwodzicielami. I Paweł w tym fragmencie nie nazywa tych ludzi z imienia, bo Tytus ich znał. Zarówno Tytus, jak i pierwotni, okazjonalni inni czytelnicy listu. Ale mamy wystarczająco wiele informacji w tekście, byśmy wiedzieli, o kogo mu chodziło, co było dla nich ważne i na co my powinniśmy zwrócić uwagę. Także przeczytajmy proszę wspólnie. Jest to list apostoła Pawła do Tytusa, pierwszy rozdział, wersety od 10 do 16. Jest bowiem wielu, zwłaszcza wśród obrzezanych, nieposłusznych, oddających się pustej gadaninie, zwodzicieli. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając tego, czego nie należy, dla niegodziwego zysku. Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok, a właściwie wieszcz, Kreteńczycy, zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. I świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby trwali w zdrowej wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla nieczystych zaś i niewierzących nie ma nic czystego, bo ich umysł i sumienie są nieczyste. Twierdzą, że znają Boga, ale czynami Go odrzucają, gdyż budzą wstręt i są nieposłuszni i niezdolni do niczego dobrego. Więc pierwsze, co spotykamy w tym fragmencie, to niewłaściwe słowa i przypatrzmy się proszę wersetom 10 i początek 11. Jak wspomniałem, w tym fragmencie poprzedzającym, ten, który teraz przeczytałem, Paweł wymienił kwalifikacje starszego I tam jedną z tych kwalifikacji było to, to był werset 9, że on trzyma się wiernej wykładni nauki, zdolny jest także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają. Więc mamy tutaj wierną wykładnię nauki i mamy zdrowe nauczanie. W naszym fragmencie apostoł Paweł tłumaczy, dlaczego ta zdolność, ta kwalifikacja starszego jest tak ważna. 10 werset. Jest bowiem wielu, zwłaszcza wśród obrzezanych, nieposłusznych, oddających się pustej gadaninie, zwodzicieli. Tytus właśnie z takimi ludźmi miał styczność w kościele na Krecie. Ludzi z ludźmi nieposłusznymi nauce apostolskiej, którzy zaprzeczali zdrowej nauce apostoła Pawła, a oddawali się, jak Paweł mówi, pustej gadaninie. I ta pusta gadanina to są dosłownie bezwartościowe, puste lub bezużyteczne słowa. Takie bicie piany, my byśmy dzisiaj może powiedzieli. A do tego ich wpływ był taki, że ludzie byli zwiedzeni. Czym jest ta pustka? Czym jest ta przewrotność? Wskazówką jest określenie w wersecie 10, wśród obrzezanych. I jest to określenie, którego Paweł używa, ale nie tylko Paweł, bo Paweł również wisi do Galacjan, ale także Łukasz w Dziejach Apostolskich w kilku miejscach, na nazwanie byłych Żydów, którzy przyłączyli się do ówczesnego kościoła, czyli byłych Żydów w sensie byłych wierzących religii żydowskiej, bo przyłączyli się do wczesnego kościoła, ale wyznawali coś, co możemy właśnie nazwać Ewangelią Plus. My mamy 300 plus, 500 plus, emerytura plus, a oni mieli Ewangelię Plus. Mówili coś takiego, zgoda, oczywiście zgadzamy się, to, co zbawia człowieka, to jest wiara w odkupieńczą śmierć Chrystusa na krzyżu plus jeszcze coś. Albo lepsza wiedza religijna, również przestrzeganie przepisów związanych z pokarmami, różne religijne rytuały, praktyki, które dopiero połączone z wiarą w odkupieńczą śmierć Pana Jezusa kwalifikowały człowieka do pójścia do nieba. I oczywiście, gdybyśmy w ten sposób to usłyszeli, to z miejsca powiedzielibyśmy nie. Powiedzieliśmy, taka nauka nie ma nic wspólnego ze zbawieniem, że przeciwnie, podkreśla rzeczy, które są dla Pana Boga bezwartościowe, które oszukują człowieka, sugerując, że jego wieczne przeznaczenie, czyli pójście do nieba, jest wynikiem ludzkich osiągnięć. Ale ta nauka ma się bardzo dobrze i dzisiaj w Kościele, tylko że nie w ten sposób jest przekazywana. Paweł prosto i ostro mówi o ludziach, którzy szerzą taką naukę i w wersecie 11, jak widzimy, mówi, im trzeba zamknąć usta. To słowo zamknąć można również tłumaczyć jako nałożyć kaganiec albo kontrolować. I dla naszej współczesnej wrażliwości może to wyglądać na nieszczególną tolerancję praw człowieka, taka radykalność apostoła Pawła, ale ona wypływa z tego, że mamy nie tylko dbać o czystość prawdy jako takiej i powinniśmy się oburzać za każdym razem, gdy o naszym Bogu mówi się źle, gdy imię naszego Boga jest używane nadaremno. Niekoniecznie musimy reagować jak radykalny islam i za to od razu obcinać głowę, ale jeśli o twojej matce czy ojcu ktoś powiedziałby coś złego, to zareagujesz. Więc jeśli o moim Zbawcy, który oddał swoje życie, zostawił chwałę w niebie, swoją boską, odwieczną, żeby stać się człowiekiem i w moje miejsce ponieść karę, ktoś mówi źle, ja muszę reagować. Ale nie tylko chodzi o samą czystość prawdy, ale również o to, jakie skutki ma rozchodzenie się fałszywej nauki w Kościele. I o kogo powinniśmy się martwić? W 11 wersecie czytamy, im trzeba zamknąć usta, czy właśnie kontrolować, czy nawet nałożyć kaganiec, gdyż całe domy skłócają, nauczając tego, czego nie należy. Sfałszowana doktryna, słowo doktryna oznacza nauczanie. Bo dzisiaj również niektórzy się wzdrygają, jak słyszą doktryna, ale doktryna z łaciny oznacza nauczanie. Czyli biblijne nauczanie to jest doktryna. To nie jest ta sfałszowana doktryna, to nie jest jakaś filozoficzna rozbieżność. Spotkało się dwóch filozofów i sobie dywagują i po dwóch godzinach ściskają sobie rękę, odchodzą, czy jakieś spekulacje stojących do siebie w opozycji poglądów, które nie mają większego wpływu na życie, nie pociągają za sobą jakichś większych konsekwencji. To, czego chrześcijanie na Krecie byli nauczani, wpływało na ich myślenie, wybory, więzi z ludźmi i w ogóle to, jak oni prowadzili swoje chrześcijańskie życie. Taką ilustrację podam. W naszym kraju bardzo popularne jest wyobrażenie, że po śmierci człowiek stanie przed Panem Bogiem i tam będzie również stała taka waga, taka oldschoolowa waga, która ma dwie szale i na tych szalach z życia człowieka, z całego jego życia pojawią się dobre uczynki, złe uczynki i jedne trafią na jedną szalę, drugie trafią na drugą szalę i która szala przeważy, to właściwie to będzie odwrotnie, nie? Niech będzie, która szala przeważy, tak to zdecyduje o wiecznym przeznaczeniu. To jest oczywiście całkowicie niebiblijne. Niczego takiego w Piśmie Świętym nie znajdziemy. Ale czym takie błędne nauczanie skutkuje? Oczywiście uczynkowością. Tym staraniem się, żeby złe czyny, złe myśli, złe słowa zbalansować jak największą ilością dobrych i żeby było tak jak w meczu piłkarskim, żeby po naszej stronie było o jedną bramkę więcej. To wtedy wygraliśmy. Co to mówi o świętości Bożej? Nic. Co to mówi o ofierze Chrystusa na krzyżu, która jest w pełni wystarczająca? Nic. Skrajna wersja takiej uczynkowości występuje również w poglądzie, że wierzący człowiek nie choruje. Ponieważ, wyrwany z kontekstu, Chrystus wziął na siebie nasze wszystkie choroby. A jeśli zachoruje lub doświadcza w życiu problemów, oznacza to, że w jego życiu jest jakiś grzech. To jest dokładnie taka zaadaptowana wersja tej samej uczynkowości o szalach. Miałem kolegę w seminarium na studiach, dwa roczniki wyżej, który był we wspólnocie, w społeczności, która właśnie takie poglądy wyznawała. Bardzo mocno podkreślano tam wzajemną transparentność, znając język angielski, taką, że każdy właściwie wszystko o drugim człowieku wie. I to nawet w takie dziwne te bariery były przesunięte, a celem tego było, żebyśmy sobie nawzajem pomagali prześwietlać nasze życie, czy aby nie pojawił się jakiś grzech, który przecież mógłby skutkować właśnie wtedy niepowodzeniem finansowym, zdrowotnym, jakikolwiek innym. I mój kolega zachorował. Miał jakieś problemy żołądkowe, na ile pamiętam. I słuchajcie, nie mógł namierzyć żadnego konkretnego grzechu, który byłby w jego życiu, którą mógłby skutkować tą chorobą. Sprawdzał swoje serce, sprawdzał swoje życie, sprawdzał swoje myśli, swoje motywacje, prosił innych ludzi i nie był w stanie namierzyć niczego, co pojawiłoby się nagle, albo może bardziej by się pojawiło, co mogłoby skutkować właśnie chorobą w jego życiu. Cała wspólnota pomagała mu w tych poszukiwaniach. I na koniec chłopak wylądował w szpitalu. Ale nie na oddziale gastralnym, czy jakkolwiek on się nazywa, ale na oddziale psychiatrycznym. Ponieważ nie mógł sobie poradzić z tym, że usilnie stara się prowadzić pobożne życie. Stara się być czysty przed Panem Bogiem. Stara się podobać Mu we wszystkim, być dobrym człowiekiem. A spotkała go choroba, bo jakiś tajemniczy grzech. I to jest fałszywa Ewangelia. Apostoł Paweł argumentuje dalej. Niezdrowa nauka pochodząca od obrzezanych, czyli tych, którzy z judaizmu przyszli i do Ewangelii coś jeszcze dodają, skłócała całe domy. Dosłownie wywracała do góry nogami całe domy. Wiedząc o tym, że fałszywe przesłanie rani nie tylko jednostki, ale całe rodziny, apostoł Paweł jest bardzo radykalny w swoim podejściu. I znowu w naszym dzisiejszym indywidualistycznym świecie raczej ludzie mówią, że każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów i nikomu nie wolno nakładać kagańca, knebla na usta. Każdy ma prawo mówić, co uważa za słuszne i nie powinno się tego ograniczać. Jest wolność słowa. A jednak w Bożym Kościele są granice i jeśli ktoś chce opowiadać rzeczy niezgodne z Pismem Świętym, to oczywiście może to robić, ale poza Kościołem. Co więcej, w Kościele powinniśmy przed taką osobą innych ostrzec, ponieważ skrzywiona doktryna krzywi człowieka. Fałszywe przesłanie rani i to nie tylko jednostki, ale całe rodziny. Byłem kiedyś świadkiem takiej dyscyplinującej rozmowy ojca z synem. Sam wtedy jeszcze byłem kawalerem, w związku z tym przyglądałem się, jak ojciec dyscyplinuje syna. To było w chrześcijańskiej rodzinie. Chłopak był w wieku takiej wczesnej podstawówki i rzeczywiście coś narozrabiał. Albo skłamał, albo zabrał coś, czego wiedział, że nie wolno dotykać. Także to było takie zero-jedynkowe. Nie to, że tam się wydawało, rzeczywiście coś tam przeskrobał. I tata, przywołując go do porządku, powiedział coś takiego. Jeśli będziesz się, synku, źle zachowywał, to Bóg przestanie cię kochać. To ja zamarłem ze zdumienia, mam nadzieję, że jak część z was również. Jak tylko chłopak poszedł, zapytałem ojca, jak on mógł coś powiedzieć takiego synowi. Ale on w sumie zdziwił się, że ja się zdziwiłem, ponieważ uznając możliwość utraty zbawienia, wskazał, że jest to konsekwentne trzymanie się tego poglądu. Ponieważ podtrzymujemy nasze zbawienie trwając przy Bogu, czyli żyjąc dobrze, wiernie, według Jego zasad. A jeśli zachowujemy się źle, to odpadamy od Bożej zbawczej łaski. I jest to konsekwentne wierzenie w utracalność zbawienia. Jeśli się będziesz źle zachowywał, synku, to Bóg przestanie cię kochać. Ale to jest kłamstwo. Bo jak wtedy czytać obietnicę, na przykład z Hebrajczyków 13:5, gdzie Bóg mówi, nie porzucę cię, ani się nie opuszczę. Musielibyśmy czytać, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, do momentu, gdy cię nie porzucę, albo cię nie opuszczę. Bo się będziesz źle zachowywał. Tyle, że tam nie ma tego dodatku. To jest suwerenna, zewnętrzna Boża obietnica. Ja obiecuję, że cię nigdy nie porzucę i nigdy nie opuszczę. Ale słuchajcie, wynaturzenie Ewangelii jest również w drugą stronę, w takim podejściu, że jeśli się kiedyś pomodliłem o zbawienie, to nie ma znaczenia, jak żyję na co dzień. Jestem zbawiony i już, bo ta modlitwa sprzed lat ma taką moc sprawczą i jest to takie wypaczone rozumienie słów Lutra, że raz zbawiony, na wieki zbawiony. Co często pojawia się w ogóle jako argument przeciwny utracalności zbawienia, ale zawsze jest też wyrwany z kontekstu. I owszem, jak czytamy na przykład w Efezjan w 2:8-9 werset, łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę, nie od was to więc pochodzi, lecz jest darem Boga, nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił. Więc zbawienie jest Bożym darem, który przyjmujemy przez wiarę. Jest z łaski, czyli jest darem przez wiarę, którą notabene Pan Bóg wzbudza w naszych sercach, a nasze uczynki się nie liczą. Jednak już w następnym wersecie, 10, czytamy, przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Więc jeśli spotkasz kiedyś człowieka, który żyje jak osoba niewierząca, my byśmy powiedzieli w takim wewnętrznym slangu, żyje jak poganin, ale mówi, nie, nie, ja kiedyś modliłem się o zbawienie, więc jestem zbawiony i mogę sobie żyć, jak chcę, hulaj duszo, piekła nie ma, to Boża miłość wzywa cię, żebyś takiej osobie powiedział, ty jesteś, człowieku, niezbawiony, ty jesteś niewierzący. I w najgorszym przypadku, gdy tak będziesz żył do końca swojego życia, to usłyszysz słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 7:23, nigdy cię nie znałem. jakaś jedna modlitwa kiedyś tam w życiu, która nie pociągnęła za sobą żadnych konsekwencji, żadnych zmian, nie ma żadnego znaczenia. Ale też powiem wam szczerze, że przez prawie 40 lat bycia osobą wierzącą nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak nauczał teologii reformowanej. Raz się pomodliłeś i Panie, żyj sobie jak chcesz, jesteś zbawiony, nie ma problemu. To jest raczej podejście, które zarzuca się czasami teologii reformowanej. Ale nikt reformowany nie wierzy w duchowe odrodzenie, które nie pociąga za sobą konkretnej zmiany życia. Bo na tym w ogóle polega nawrócenie. Nawrócenie polega na tym, że przez wiarę, którą Pan Bóg daje, my odpowiadamy na ofiarę Pana Jezusa czym? Szczerym przyznaniem się do grzechu, skruchą i wyznaniem tego grzechu, z żalem, świadomi tego, że Chrystus umarł na krzyżu w nasze miejsce i z szczerym pragnieniem: Boże, ja już nie chcę tak żyć, ja już nie chcę tego robić, ja już nie chcę żyć dla siebie, ja chcę żyć dla Ciebie, mój Boże i mój Stwórca i mój Panie. I nie dzieje się to tylko w momencie naszego pierwszego nawrócenia, dzieje się to w momencie każdego naszego kolejnego nawrócenia. Kiedy Duch Święty pokazuje nam grzech, mamy paść na kolana, wyznać, że jesteśmy grzesznikami, ten grzech, skruchę i wołać: Boże, zlituj się nade mną, daj mi siłę, swoją łaskę, zlituj się nade mną, żebym nie robił tego więcej, bo chcę żyć Tobie na chwałę, a nie dla chwały i przyjemności mojej własnej grzeszności. Mam nadzieję, że widzimy już, że uszkodzona doktryna, czyli to biblijne nauczanie, uszkodzone, uszkadza ludzi. Jeśli dodalibyśmy coś do zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa jako postawy naszego zbawienia czy pokoju z Bogiem, to nieuchronnie oddajemy naszą wieczność w ręce ludzkiej uczynkowości. I są tylko dwa możliwe rezultaty wynikające z tego błędu. Albo duchowa duma, albo duchowa rozpacz. Bo jeśli nasze duchowe bezpieczeństwo, czyli to, co się z nami stanie po śmierci, zależy od czegoś, co my możemy zrobić, to nasza pozycja przed Bogiem będzie zależna od porównywania się z innymi, żeby być lepszym niż inni. A jako, że nasze postępowanie nigdy nie będzie całkowicie czyste czy święte w oczach Boga, to doktryna Ewangelia Plus tworzy chrześcijaństwo o mentalności rywalizacji, porównywania się z innymi i też krytyki innych, i spychania innych, że oni są gorsi. Tak jak faryzeusz w świątyni, w przypowieści Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku, gdy się modli, mówi: dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Zauważmy jednak, że Ewangelia Plus rzeczywiście może produkować dobre owoce, moralne postępowanie, bo człowiek stara się być najlepszą wersją samego siebie. Robi to po to oczywiście, żeby mieć pokój z Bogiem lub żeby mieć Boże błogosławieństwo. Ale też w wymiarze duchowym ta Ewangelia Plus, że Pan Jezus owszem, ale coś jeszcze, cokolwiek by to nie było, prowadzi do duchowej ruiny. Ta prosta przesłanka, że musimy coś dodać do naszej wiary, aby stała się autentyczna, albo żebyśmy byli godni Pana Boga, skutkuje arogancją, zatwardziałością albo zawiścią. I przejawia się w obmowie, w plotce, w stawianiu innych w gorszym świetle, po to, żeby samemu wyglądać lepiej. Natomiast tych, którzy widzą, że nie są w stanie zakryć albo zminimalizować swojej grzeszności, doktryna Ewangelia Plus prowadzi do rozpaczy, a często w ogóle zniechęca do Pana Boga. Skoro ja nie jestem w stanie być taki, jak mi tutaj mówią, że mam być, starałem się, starałem, nie wychodziło, starałem, nie wychodziło, to ja dziękuję. To w takim razie ja się nie nadaję. Może inni mają inny charakter, inne predyspozycje, ja ich nie mam, idę sobie, poszukam szczęścia gdzieś indziej i zostali zwiedzeni przez fałszywą Ewangelię. Nauczanie, że Bóg nas kocha, ponieważ jesteśmy lepsi od innych, bo wiemy więcej, bo robimy więcej albo lepiej niż inni, prowadzi do nietolerancji, do goryczy i do rozpaczy. I często całe domy są zrujnowane. Ale jest też druga strona tego, jak Ewangelia Plus wpływa na ludzi w Kościele. W każdym Kościele, w każdej grupie, w każdej służbie są ludzie, którzy uważają, że nie są tak cenni dla Boga jak inni. Ponieważ w jakichś dziedzinach życia, służby, wiary nie są tak dzielni, tak dojrzali, tak mądrzy jak ci inni. I przez to czują się mniej wartościowi dla Pana Boga. To są duchowe kompleksy oczywiście. Bo gdy wierząca osoba pomniejsza swoją duchową wartość, dlatego że postrzega innych jako bardziej duchowych od siebie, to są kompleksy. Ale często też postrzegając siebie jako kogoś mało wartościowego dla Boga, człowiek wierzący w przypływie rezygnacji potrafi folgować swojej grzeszności, żeby przynajmniej jakąś chwilową ulgę zdobyć. Bo i tak nie będę tak dobry, i tak nie będę tak dobrze robił, i tak nie będę tyle wiedział, i tak nie będę tak silny, więc w ogóle po co się starać? I wtedy wahadło często buja się w drugą stronę. Ewangelia Plus jest bardzo ludzkim patrzeniem na życie i dlatego przychodzi nam z taką łatwością. Ale przecież to, co nas zbliża do Chrystusa, co nas upodabnia do Chrystusa, jest tym samym, co nas w ogóle doprowadziło do nawrócenia. I to była i jest Ewangelia łaski i nic więcej. Nikt z nas nie przyszedł do Pana Boga w oparciu o swoje zasługi i perfekcyjne życie. Pan Jezus mówił, to chory potrzebuje lekarza. Sprawiedliwy nie potrzebuje Pana Boga. Analogicznie nasze zbawienie nie podtrzymujemy naszymi zasługami i perfekcyjnym życiem, jak na tej szali. Bo gdyby tak było, dawno byśmy nasze zbawienie stracili. To dzięki Bożej łasce jesteśmy zbawieni i dzięki Jego łasce trwamy przy Bogu. Co więcej, gdy przyszliśmy do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to Bóg uczynił nas tak sprawiedliwymi, jak sprawiedliwy jest Jezus Chrystus. Bóg nie przyjął nas na podstawie naszych uczynków, ile już przeczytaliśmy Pisma Świętego, ile się już razy modliliśmy, ilu może ludziom powiedzieliśmy coś o Panu Bogu, ile już rzeczy z naszego życia naszą silną wolą wyrzuciliśmy. Ale przyszliśmy, czy Pan Bóg nas przyjął do siebie, dlatego że zaufaliśmy w zbawczą śmierć Pana Jezusa na krzyżu, w nasze miejsce. I ta czysta Ewangelia brzmi prawie na zbyt prostą, by mogła zadziałać. Ale działa dlatego, że jest Bożą mocą ku zbawieniu, jak czytamy na początku listu apostoła do Rzymian. I jest jedyną prawdziwą nadzieją dla człowieka. Zostaliśmy uznani za niewinnych, bo to znaczy słowo usprawiedliwiony, niewinny, nie przez nasze dobro, ale dobro Pana Jezusa. Niezabrudzona Ewangelia, mówiąca o tym, że Bóg nas kocha z naszymi niedoskonałościami, ponieważ dzięki wierze otrzymaliśmy sprawiedliwość Pana Jezusa, daje nam możliwość odwrócenia się w końcu od nas samych, a zwrócenia się w stronę Pana Boga. Daje nam możliwość powiedzenia sobie i Bogu szczerze, Boże, ja jestem beznadziejny. Jakkolwiek bym się starał, i tak widzę, że jestem beznadziejny. Wielki apostoł Paweł mówi o tym wyraźnie w 7 rozdziale listu do Rzymian, że jego serce się rwie, żeby Panu Bogu służyć, a jego ciało mówi, a ja i tak wolę grzech. I woła, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Więc kiedy my naprawdę zrozumiemy Ewangelię łaski, która mówi o tym, że Bóg nas kocha z naszymi niedoskonałościami, nie dlatego, że ma demencję i nie pamięta, ale dlatego, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość, daje nam możliwość przestania być zadufanymi w sobie arogantami, którzy myślą, jak ja mogłem to zrobić, ja już tak nigdy nie zrobię, ja, o mnie, moje, a zwrócić się w stronę Pana Boga i powiedzieć, Boże, jaki Ty jesteś cudowny, łaskawy i piękny. Duchowe kompleksy to tak naprawdę chrześcijańska forma antropocentryzmu, egocentryzmu, że ja nie jestem tak dobry jak ktoś. Ja jestem gorszy, bo nie umiem tak jak ktoś. Ja. Prawidłowe zrozumienie Bożej łaski, jak mówiliśmy już na początku właśnie listu do Tytusa, skutkuje naszą pobożnością i pragnieniem uświęcenia, co wydawałoby się, że jest nieintuicyjne, nienaturalne. Jeśli pamiętacie może, ja wtedy miałem taki slajd z człowiekiem przy zegarze, który notorycznie spóźnia się do pracy. Jeśli pracodawca łaskawie patrzy na spóźniającego się pracownika, to w ogóle to nie zmotywuje pracownika, żeby przychodzić punktualnie do pracy. Ale nie tak jest z Bożą łaską. Jeśli Bóg zmienia serce, jeśli Bóg w środku nas zmienia, to Jego łaska nie powoduje, że będę mniej robił, że będę mniej dbał i się troszczył, bo w końcu hulaj duszo, piekło nie ma, tylko ta łaska motywuje mnie, że ja, Boże, chcę żyć dla Ciebie. Ja chcę być dla Ciebie radością. Ja chcę, żebyś patrzył na moje życie i widział, że jestem Twoim synem, który kocha Cię i który jest usprawiedliwiony krwią Pana Jezusa. Ewangelia łaski wreszcie mówi nam, że dla Ojca stanowimy taką wartość, że poświęcił swojego jedynego Syna, żeby nas ratować. Nasza wartość w oczach Boga przewyższyła wartość życia i cierpienia Jego Syna. Gdzie indziej moglibyśmy szukać większej wartości? W urodzie, w pieniądzach, w materialnych rzeczach, w podziwie innych ludzi, gdy dla Boga stanowimy taką wartość. Nasze bezpieczeństwo było dla Boga ważniejsze niż poświęcenie Jezusa Chrystusa na krzyżu. A dzisiaj, jeśli jesteś pojednana z Bogiem, właśnie dzięki ofierze Pana Jezusa, to jesteś Bożym ukochanym synem lub córką, które w oczach Boga są całkowicie niewinne, usprawiedliwione. I Bóg patrzy na nas z radością i miłością. Amen.